Nad Jordan przychodzą tłumy. Pojawił się dziwny człowiek, odstający od wszystkich, ale bardzo pociągający ludzi. Jan Chrzciciel. I mówi im twarde słowa. Jak się nie zmienicie, to do takich martwych drzew przyłożona już jest siekiera. Nic was nie zostanie. Przegracie życie. I tłum idzie do niego i wcale nie szuka sensacji. Ludzie po prostu się zmieniają. Przyjmując chrzest Janowy z wody. Solidarny z ludźmi, bo po to stał się człowiekiem. Jezus staje nad Jordanem. W tym tłumie ludzi, on, który nie potrzebuje uwolnienia od grzechu, który przyszedł, żeby uwolnić, ale staje, co jest bardzo ważne, w jednym szeregu z nami, jako człowiek. I kiedy wychodzi z wody, jest istotny moment objawienia. To jest początek publicznej działalności Jezusa. Ojciec mówi, to jest mój syn umiłowany. To nie jest tylko wyznanie Ojca skierowane do Jezusa. Choć przez Niego to do nas wszystkich. I dlatego Paweł Apostoł w liście do Galatów, który został przeczytany, mógł powiedzieć, wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. I spróbujmy teraz pójść w chrzest. Nie będę tutaj tego testu robił, a byłoby ciekawie, ale to trzeba trochę czasu. Ale sprawdziłem to. Proszę, żebyście mi uwierzyli. Pytanie o chrzest. Kiedy pytam o chrzest, a pytałem młodych ludzi, wszystkie prawie odpowiedzi są w czasie przeszłym. Był. Niektórzy znają kościół, w którym byli chrzczeni. Niektórzy znają datę swojego chrztu nawet. Częściej chrzestnych. Natomiast zawsze jest czas przeszły. A naprawdę takiego chrztu nie ma, który tylko był. On coś zaczyna, a nie kończy. Zauważcie, myśmy się nauczyli w sposób jakiś dziwny, błędny totalnie, przyjmować sakramenty jako jedyne wydarzenia. Wy to znacie, ja tylko króciutko, nie będę tego komentował. Czasem walkę rodziców o komunię, rodziców komunię dziecka, rodziców, którzy w ogóle nie mają z Jezusem nic wspólnego. I wydaje się, jak przeżyją ten moment, to coś się stanie. Albo chrzest dziecka. Wśród ludzi bez wiary. Dziecko potem nie usłyszy nawet słowa Bóg. Nie ma w tym domu miejsca dla Pana Boga. Ale warto, żeby było. Bliżej nie wiadomo dlaczego. Dlaczego wam o tym mówię? Ja chcę to skomentować słowami książki, która jest świeża. Dwa dni temu została wydrukowana w języku polskim. Papież Franciszek napisał, Bóg jest młody. To w związku z synodem o młodzieży, to w związku z to jest rozmowa z papieżem. I tam jest bardzo ciekawy fragment. Wczoraj podzieliłem się tym z maturzystami z naszej diecezji, którzy przyjechali na Jasną Górę. Ale to jest niezwykle mądry fragment. On pisze, papież odpowiada, pyta go ten dziennikarz prowadzący, jak w młodości, czy miał marzenia, czy były jakieś idee. On odpowiada zupełnie w inny sposób, tak ciekawie. Prokofiew to jest jeden z najcudowniejszych, najwspanialszych twórców muzyki w świecie. I to jest niezwykłe, że kiedy ten młody chłopiec, wtedy Bergoglio, obecny papież, miał 17 lat, kiedy on umiera. Był u swojej babci i zachwycony jego muzyką mówi takie słowa. Ja je sparafrazuję tak z pamięci. Mówi tak. To jest niemożliwe, żeby jeden człowiek miał taki ogrom talentu. Był taki niesamowity. Jeden człowiek. A jego babcia mówi do niego tak. Słuchaj. On się taki nie urodził. On się taki stał. On się nie urodził taki. Na początku jest jakiś dar, nazywamy go talentami, ale nie rodzi się człowiek geniuszem. To jest potem zmaganie, trud. I ja chciałbym z tej perspektywy powiedzieć wam, ja i wy, myśmy się przez chrzest, jak ten urodzony Prokofiew, stali, ale tylko przez chrzest. To był początek. To moment, kiedy nasze życie zostało skrzyżowane, splecione z życiem Jezusa. Kiedy od tego momentu Bóg mówi do nas, ty jesteś moje kochane dziecko. Ty jesteś tym, którego ja kocham i podarowuję ci moje życie, moją miłość. I kiedy człowiek to odczytuje, rozumie coś bardzo ważnego. Rozumie, że jesteśmy nieustannie otoczeni miłością Pana. Że On ciągle wokół nas jest. To tęskne słowo, i bolesne słowo Jezusa wypowiedziane do siostry Faustyny, zauważcie, jest takie. Ja czekam, żebym mógł podarować miłość, ale nie chcę. Dlatego, że miłości nie da się przekazać na siłę. Nie da się nawet tej boskiej wcisnąć komuś na siłę. Miłość ma to do siebie, że czyni człowieka wolnym w tej relacji. Nigdy człowiek nie jest tak wolny, jak w prawdziwej miłości. Nie musi odgrywać kogoś innego. I dlatego to jest tak, że miłość Jezusa jest do mnie takim, jakim ja jestem, a nie do wydumanego, wymyślonego. Czasem jest taka tragedia w domu, kiedy rodzice wyobrazili sobie, że dzieci mają być tam kimś, a potem wciskają im to na siłę, niezależnie od tego, jakie mają uzdolnienia i w którą stronę idą. I wtedy jest boleśnie. To jest niezwykłe. Człowiek potrzebuje tego. Czy to jest ważne? Słowo, którym ja sobie często to powtarzam to ludziom, które znalazłem w jednym z artykułów czy książek, już nie pamiętam, brzmi tak. Człowiek potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje. Potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje do tego, żeby żyć. Żeby żyć jak człowiek. To jest niezwykle istotne. I teraz chcielibyśmy zrozumieć, że w Chrzcie Świętym przez przyjście Chrystusa człowiek wraca do tego wzorca bycia człowiekiem, jaki Jezus, jaki Bóg zamierzył, kiedy nas stwarzał. My zostaliśmy stworzeni według jedynego, w pełni ludzkiego wzoru. To jest Chrystusa. Teraz chrzest Jezusa dla całej ludzkości to moment każdej i każdego z nas. Dzisiaj chcemy go świadomie przeżyć. To dlatego jest ten wieczór. Przeżyć moment Jezusowej miłości do mnie. Czy to jest ważne? odpowiem wam dwoma świadectwami. Ale zanim dojdziemy do nich, uświadommy sobie jedną rzecz. Miłości się uczymy przez podarowanie. Przez podarowanie. Ja nigdy, nigdzie nie spotkałem tylu ludzi wątpiących w możliwość miłości i kochania, jak przed laty na placu Woodstocku. Kiedy było kilkaset tysięcy młodych ludzi, kiedy spotykałem bardzo wielu, którzy nie wierzyli, że miłość jest potrzebna. I kiedy zacząłem jednym, drugim, dziesiątym i setnym rozmawiać, to nie wierzyli w to ci, których nigdy nikt nie kochał. Nikt ich nigdy nie kochał. I przytoczę wam jedno świadectwo. Kiedy szedłem przez ten plac kilka lat temu, zaprosiła mnie grupa młodych ludzi. Powiedzieli, niech ksiądz przyjdzie, porozmawiamy. Usiedliśmy przed namiotami i zaczęliśmy rozmawiać. I oni przedstawili się i jedną z tych dziewcząt przedstawili niesamowicie. Powiedzieli, proszę księdza biskupa, to jest najzdolniejsza dziewczyna na uczelni. Oni byli z Uniwersytetu Poznańskiego. Najzdolniejsza, ona nie ma komputera tylko w głowie, ma sieć całą. I kiedy rozmawialiśmy, ja ich pożegnałem, powiedziałem, wiecie, wy sobie gadajcie, ja już idę spać, było bardzo późno. Ona wstała i powiedziała, mogę przyjść się chwilę z księdzem, mam taką osobistą sprawę do pogadania. I powiedziała mi tak, tak, to prawda, mam najlepsze wyniki. Mam 24 lata, kończę studia, już mam propozycję pracy na uczelni. Pewnie zrobię dosyć szybko doktorat i pewnie będę może profesorem kiedyś. A potem popatrzyła na mnie i powiedziała, i co mi po tym? Mam 24 lata, mam fajnych kumpli, widział ksiądz, ale nie umie być niczyim przyjacielem i nie umie pokochać nikogo. To co mi po tym, profesorze? To co ja z tym mogę zrobić, jak ja nie wiem, jak żyć dalej? Jej zadałem podwójne pytanie. Pierwsze takie. Nie kiedyś, tylko teraz, w najbliższym czasie. Pamiętasz, kiedy cię mama albo tata przytulił i powiedział, córuś, jesteś wspaniała. Kocham cię, jesteś wspaniałą dziewczyną. I ona odpowiedziała mi, w moim domu jest porządek, ale jest zimno.